Pan Zagloba wiedział doskonale, że mały rycerz miał się więcej ku Krzysi niż ku Baśćce, ale właśnie dlatego postanowił Krzysię usunąć. Znając na wskroś Wołodyjowskiego, był przekonany, że ten, byle nie miał wyboru, zwróci się niechybnie ku Basi, w której sam stary szlachcic tak się zaślepił, iż w głowie nie chciało mu się pomieścić, jak ktokolwiek mógł inną nad nią przekładać. Rozumował też sobie, że nie może oddać Wołodyjowskiemu większej przysługi nad zaswataniem mu swego hajduczka i rozpływał się na myśl o tym stadle. Na Wołodyjowskiego był zły, na Krzysię także. Wolałby wprawdzie, żeby pan Michał ożenił się z Krzysią niż z nikim, ale postanowił uczynić wszystko, żeby się ożenił z hajduczkiem. I właśnie dlatego, że wiadomy mu był pociąg małego rycerza do Drohojowskiej, postanowił co prędzej Kettlingową z niej uczynić. Jednakże odpowiedź, jaką w kilkanaście dni później odebrał od Skrzetuskiego, zachwiała go nieco w postanowieniu. Skrzetuski radził mu w nic się nie wdawać, obawiał się bowiem, że w przeciwnym razie snadnie wielkie niesnaski między przyjaciółmi wyniknąć mogą. Tego i pan Zagloba sobie nie życzył, więc oto zwały się w nim pewne wyrzuty, które uspokajał następującym rozumowaniem. Gdyby to już sobie Michał z Krzysią obiecali i gdybym wówczas Kettlinga między nich jako klin wbijał, o nie mówię. Salomon powiada, nie wścibiaj nosa do cudzego trzosa. I ma rację, ale życzyć każdemu wolno. Zresztą właściwie biorąc, cóż to ja takiego uczyniłem? No niech mi kto powie, co? To rzekłszy, pan Zagloba wziął się w boki i wysunąwszy wargę, począł spoglądać wyzywająco na ściany swej izby, jakby od nich spodziewał się zarzutów. Ale że ściany nie odrzekły nic, więc sam mówił dalej. Powiedziałem Kettlingowi, że hajduczka przeznaczam dla Michała. Albo to mi nie wolno, może nieprawda? Jeśli Michałowi kogo innego życzę, to niech mnie pedogra ukąsi. Ściany przyznały zupełnym milczeniem słuszność panu Zagłobie. On zaś ciągnął. Powiedziałem hajduczkowi, że Kettling przez Drohojowską ustrzelą. No, może nieprawda? Zali sam się nie przyznał, zali nie wzdychał, siedząc przy piecu, aż popiół wylatywał na izbę. A co widział, tom i innym powiedział. Skrzetuski jest realista, ale też i moim dowcipem za psami nikt nie ciskał. Sam wiem, co można powiedzieć, a o czym lepiej zamilczyć. Pisze, żeby się w nic nie wdawać. No, może i to być. Tak dalece nie będę się w nic wdawał, że jak kiedy zostaniem samotrzeć z Krzysią i Kettlingiem w izbie, no to sobie pójdę, a ich samych ostawię. Niech sobie radzą beze mnie. Ba, myślę, że i poradzą. Nie trzeba im żadnej pomocy, bo już i tak prze ich jedno ku drugiemu, że im oczy bieleją. A w dodatku idzie wiosna, w której to porze nie tylko słońce, ale i żądze zaczynają mocniej przypiekać. No dobrze, zaniecham, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Jakoż wynik miał wkrótce nastąpić. Na czas Wielkiego Tygodnia całe towarzystwo z Kettlingowego dworu przeniosło się do Warszawy i stanęło w gospodzie przy ulicy Długiej, aby być w pobliżu kościołów i nabożeństwa zażyć do woli, a zarazem nasycić oczy świątecznym gwarem miejskim. Kettling i tu czynił honory gospodarskie, bo choć cudzoziemiec z pochodzenia, najlepiej znał stolicę i wszędzie miał pełno znajomych, przez których wszystko mógł ułatwić. Przesadzał się w uprzejmościach i prawie myśli towarzyszek zgadywał, a zwłaszcza Krzysinę. Wszystkie też pokochały go szczerze. Pani Makowiecka zaś, uprzedzona już poprzednio przez pana Zaglobę, spoglądała na niego i na Krzysia coraz przychylniejszym okiem i jeśli nic dotąd nie mówiła z dziewczyną, to tylko dlatego, że i on dotąd milczał. Ale zdawało się zacnej ciotuli rzeczą i naturalną, i przystojną, że kawaler wysługuje się panience, zwłaszcza, że to był kawaler prawdziwie świetny, którego na każdym kroku spotykały oznaki szacunku i przyjaźni nie tylko od niższych, ale od wyższych. Tak wszystkich umiał sobie zjednać swoją istotnie cudną urodą, obyczajami, powagą, hojnością, słodyczą w czasie pokoju, męstwem w czasie wojny. Aj, będzie co Bóg da i mój mąż postanowi, myślała sobie pani Stolnikowa, ale nie będę im przeszkadzała. Dzięki temu postanowieniu Ketling częściej teraz przestawał z Krzysią i dłużej z nią przebywał niż we własnym domu. Zresztą całe towarzystwo chodziło ciągle razem. Zagloba podawał zwykle ramię samej Stolnikowej, Ketling Krzysi, a Basia jako najmłodsza biegła luzem, to zapędzając się nadto naprzód, to zatrzymując się przed bazarami dla pogapienia się na towary i różne zamorskie dziwa, których nigdy dotąd nie widziała. Krzysia oswoiła się zwolna z Ketlingiem i gdy teraz wspierała się na jego ramieniu, gdy słuchała jego rozmowy lub patrzyła w jego szlachetną twarz, serce nie tłukło się już z dawnym niepokojem w jej piersi. Nie odchodziła od niej przytomność, nie ogarniała jej konfuzja, ale niezmierna i upajająca słodycz. Byli ciągle ze sobą. Klękali obok siebie w kościołach, głosy ich mieszały się w modlitwie i śpiewach pobożnych.